Straceńcy. Taśma druga, ścieżka druga. Reinhard Tristan Heydrich to Obergruppenführer SS. W marcu 1942 roku objął stanowisko pełniącego obowiązki protektora Czech i Moraw. Zmarł 4 czerwca w wyniku zakażenia po zamachu dokonanym na niego przez przerzuconych z Wielkiej Brytanii cichociemnych. Heinrich Himmler to Reichsführer SS. Był ministrem spraw wewnętrznych od 1942 roku, co dawało mu potężną władzę policyjną, gospodarczą i administracyjną, którą uzupełniała kontrola nad armią SS. Prawdopodobnie w końcu 1939 roku otrzymał polecenie przystąpienia do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, to jest likwidacji narodu żydowskiego. Jego pozycja umocniła się po nieudanym zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku. Objął dowodzenie armią rezerwową. W styczniu 1945 objął dowództwo grupy armii Ren, a potem Wisła. Przypadkowo aresztowany 22 maja 1945 przed przesłuchaniem popełnił samobójstwo. To szokujące, żachnął się Himmler. Nazbyt szokujące. Ponownie zagłębił się w lekturze krótkiego dokumentu. Zabraniam upowszechniania jego treści, powiedział wreszcie. Złożył starannie kartki i wsunął je do koperty, którą wręczył Heydrichowi. Coś jeszcze? Nie, Heydrich wstał. Führer jutro jedzie do Monachium. Jak co roku? Himmler popatrzył na niego przenikliwie. Heydrich zasalutował, odwrócił się i wyszedł z gabinetu, wynosząc w teczce dokument, który tak obruszył jego zwierzchnika. Jego autorem był szwajcarski astrolog Karl Ernst Kraft, któremu gwiazdy powiedziały, że między 7 a 10 listopada nastąpi zamach na Hitlera. Kilku najwyższych dowódców Wehrmachtu było zdecydowanych usunąć Hitlera, aby nie dopuścić do ofensywy wojsk na zachód, co w ich przekonaniu zakończyłoby się klęską. Jednak nie byli gotowi posunąć się do zorganizowania zamachu. Bez wątpienia takie myśli przychodziły do głowy Walterowi von Brauchiczowi, który był przeciwny rozpoczynaniu wojny z Zachodem w 1939 roku jako niemożliwej do wygrania. 5 listopada zameldował się w gabinecie Führera w kancelarii Rzeszy. Była to niedziela, a niemieckie oddziały miały tego dnia wyruszyć do rejonów koncentracji wzdłuż zachodniego frontu, aby tydzień później uderzyć na Belgię. Generał, stojąc na baczność przed Hitlerem, siedzącym za wielkim biurkiem, przedstawił mu krótkie memorandum, uzasadniając konieczność odłożenia ofensywy do czasu bardziej sprzyjającej pogody. Niemożliwe jest rozpoczęcie zmasowanej ofensywy w czasie jesiennych lub wiosennych deszczy, zakończył. Na wrogie wojska też będzie padać, odezwał się Hitler z wyraźną niechęcią w głosie. Do czasu, gdy Brauchicz postanowił sięgnąć po ostatni argument, słuchał spokojnie, choć z wyraźną dezaprobatą na twarzy. Mein Führer, mówił generał. Polska kampania wykazała, że duch bojowy naszych żołnierzy był słabszy niż w czasie wojny światowej. Miał na myśli pierwszą wojnę światową. Pojawiły się nawet oznaki niesubordynacji, podobne do tych z 1918 roku. Hitler wstał zza biurka, podszedł do okna, po czym odwrócił się gwałtownie. Uwaga Brauchicza wyraźnie go rozsierdziła. W jakich jednostkach wystąpił brak dyscypliny? Krzyknął. Co się stało? Gdzie? Jakie działania podjęli dowódcy armii? Ile wydano wyroków śmierci? Brauchicz, przestraszony, milczał. Hitler krążył po gabinecie przez kilka minut, nic nie mówiąc, aż nagle wybuchnął potokiem słów. Zarzucał generałom, że nigdy nie wierzyli w jego geniusz i starali się sabotować rozwój niemieckiej potęgi zbrojnej, czemu on poświęcił swoje życie. Nagle zamilkł i wodząc dookoła niewidzącym spojrzeniem, wymaszerował z gabinetu, nie żegnając się z Brauchiczem. Ten, zaszokowany, wrócił wolnym krokiem do samochodu czekającego na niego przed kancelarią Rzeszy. Nie miał złudzeń, że udało mu się zasiać jakąkolwiek wątpliwość w umyśle wodza co do terminu rozpoczęcia wojny. I rzeczywiście, gdy tylko dojechał do dowództwa wojsk lądowych w Zossen, niewielkiej miejscowości pod Berlinem, zadzwonił Hitler, aby potwierdzić datę rozpoczęcia wojny z Zachodem. 12 listopada 1939 roku, godzina 7.15. Jednak już we wtorek, 7 listopada, musiał swoją decyzję odwołać. Pogoda wciąż była zła. Trzeba było czekać, aż wypogodzi się na tyle, żeby samoloty mogły uderzyć na lotniska francuskie i belgijskie. Wydawało się, że wobec niezłomności, z jaką Hitler parł do wojny, generałom uznającym, że jej wybuch doprowadzi Niemcy do katastrofy, nie pozostało nic innego, jak tylko go odsunąć od władzy. Walter von Brauchitsch rozważał przystąpienie do opozycji antyhitlerowskiej i bez wątpienia wiedział o krokach, jakie poczynili admirał Wilhelm Canaris, szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, oraz szef jego sztabu, pułkownik Hans Oster. Ci planowali obalenie Hitlera, ale zamierzali tego dokonać po uzyskaniu zapewnień Wielkiej Brytanii co do rozwoju sytuacji w Europie, gdy to nastąpi. Tajne rozmowy z Brytyjczykami, prowadzone za pośrednictwem Watykanu, dawały nadzieję, że takie porozumienie jest możliwe. Żaden ze spiskowców nie brał pod uwagę zabicia Führera. Poza wszelkimi nawet osobistymi względami decydował jeden powód. Zamach na zwierzchnika nie mieścił się w mentalności pruskiego oficera. Dlatego Brauchitsch, a także Halder, choć utrzymywali kontakty ze spiskowcami planującymi odsunięcie Hitlera od władzy, nie zdecydowali się na aktywne działanie. Kto wobec tego stał za wydarzeniami w Monachium? Czyżby sam Hitler, który postanowił zorganizować zamach na siebie, aby wątpiącym w jego siłę i szczęśliwą gwiazdę przywrócić wiarę? Rankiem 8 listopada Hitler przybył do Monachium. Robił to od lat, aby w rocznicę puczu spotkać się ze starymi towarzyszami broni w piwiarni Bürgerbräukeller, skąd w 1923 roku wyruszył na siedzibę rządu bawarskiego, aby zagarnąć władzę w tym landzie, a potem w całych Niemczech. Mein Führer, towarzyszy panu zaledwie dwóch żołnierzy, czy to nie za słaba ochrona w czasach wojny? Powiedziała pani Gerda Trost na widok Hitlera wchodzącego do jej mieszkania. Wdowa po profesorze Paulu Ludwiku Troście, architekcie, którego Hitler podziwiał, była zaniepokojona tak skąpą obstawą. Człowiek musi wierzyć w opatrzność, odparł Hitler, klepnąwszy się ręką po kieszeni spodni. Zawsze noszę pistolet, ale nawet to będzie bezużyteczne. Jeśli mój koniec jest wyznaczony, tylko to mnie chroni. Położył rękę na sercu. Każdy musi się wsłuchiwać w wewnętrzny głos i wierzyć w swój los. I ja wierzę bardzo głęboko, że przeznaczenie wybrało mnie dla niemieckiego narodu. Tak długo, jak ludzie mnie potrzebują, tak długo, jak jestem odpowiedzialny za Rzeszę, będę żył. Stał pośrodku pokoju z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Ale gdy nie będę już potrzebny po ukończeniu mojej misji, wtedy będę odwołany. Bywał w tym domu wielokrotnie, ale nigdy nie zachowywał się tak pompatycznie jak tego dnia. Nawet gdy usiedli za wielkim, okrągłym stołem, na którym Paul Trost zwykł rozkładać swoje projekty i gdy rozmowa zeszła na ulubiony temat Hitlera, architekturę, w dalszym ciągu zachowywał się dziwnie. W pewnym momencie powiedział: muszę zmienić dzisiejszy rozkład zajęć. Pożegnał się dość szybko, potem złożył krótką wizytę Unity Mitford, Brytyjce zauroczonej nazizmem, która na wieść o wybuchu wojny między jej ojczyzną i Niemcami usiłowała popełnić samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Rana nie była groźna i Unity Mitford dochodziła do zdrowia pod troskliwą opieką w monachijskiej klinice. Resztę popołudnia Hitler spędził przygotowując przemówienie, jakie miał wygłosić do swoich towarzyszy partyjnych w Bürgerbräukeller. W tym czasie w wielkiej, niskiej piwiarni ozdobionej nazistowskimi symbolami i girlandami kwiatów kończono przygotowania do wieczornego spotkania z Führerem. Wśród techników kręcących się po sali był drobny człowiek o bladej twarzy, stolarz Georg Elser. O 20:07 Hitler przybył do Bürgerbräukeller. Szybko dał znak, żeby ucichły powitalne owacje i już o 20:12 rozpoczął przemówienie, które trwało do 21:08. 14 minut później wyszedł z piwiarni. O 21:30 eksplodowała bomba ukryta w centralnym filarze piwnicy, powodując zawalenie się stropu. Wybuch zabił 8 osób i ranił 60. Führer dowiedział się o próbie zamachu na jego życie dopiero wtedy, gdy jego pociąg zatrzymał się w Norymberdze. Teraz jestem zadowolony, powiedział. Fakt, że wyszedłem wcześniej niż zwykle, dowodzi, że opatrzność chce, abym osiągnął swój cel. Rzeczywiście zawdzięczał życie wyjątkowemu zbiegowi okoliczności, gdyż w poprzednich latach rozpoczynał przemówienie o 20:30, a kończył tuż przed 22:00. Ale tego wieczora, ze względu na bardzo dużą mgłę, postanowił wcześniej udać się do Norymbergi i opuścił piwiarnię ponad pół godziny wcześniej. Tak oficjalnie tłumaczono niespodziewane skrócenie rocznicowego spotkania. Jeszcze tej samej nocy, na przejściu granicznym do Szwajcarii, niemiecka straż zatrzymała człowieka, u którego znaleziono fotografię piwiarni z kolumną oznaczoną krzyżykiem. Georg Elser, stolarz, przyznał się, że chciał zgładzić Hitlera za to, że prowadził Niemcy do wojny, która nie mogła zakończyć się zwycięstwem. Przez ostatni miesiąc co noc zakradał się do piwiarni, gdzie drążył wnękę w filarze, po czym umieścił w niej ładunek wybuchowy uruchamiany mechanizmem zegarowym schowanym w korkowej obudowie, aby nikt nie usłyszał tykania. Wszystko zaplanował bardzo precyzyjnie, ale nie mógł przewidzieć, że tego dnia Hitler wyjdzie wcześniej. Zbieg okoliczności? Tak szczęśliwy dla Hitlera? Być może. Żadne z ugrupowań opozycyjnych nigdy nie przypisało sobie zasługi zorganizowania tego zamachu. Brakowało im wtedy determinacji, jaka pojawiła się w 1943 roku, gdy pod Stalingradem wyginęła cała szósta armia, a bieg wojny wskazywał, że zakończy się ona straszliwą klęską dla Niemców. Spiskowcy dopiero wtedy uwierzyli, że mogą uzyskać poparcie społeczeństwa i wojska i dlatego w lipcu 1944 roku przystąpili do realizacji planu usunięcia Führera i przejęcia władzy. W 1939 roku, gdy wszyscy Niemcy byli dumni ze swojego Hitlera, który naprawił krzywdy wyrządzone im przez traktat wersalski, przywrócił dumę narodową, powiększył Rzeszę o Austrię, Czechy i Polskę, było to niemożliwe. Czy za zamachem mógł stać wywiad brytyjski? O ile w czasie wojny rząd brytyjski chciałby może ukryć ten fakt, to po wojnie musiałoby to wyjść na jaw. Nie ma żadnych najmniejszych poszlak, które by wskazywały, że wybuch w monachijskiej piwiarni zorganizowały brytyjskie tajne służby. Taki krok, zamach na szefa państwa, nie mieścił się w mieszczańskiej wyobraźni premiera Neville'a Chamberlaina. Tym mniej można o to posądzać Stuarta Menzisa, szefa brytyjskiego wywiadu, który dopiero co objął to stanowisko. Zaczynać karierę od organizowania zamachu na Hitlera byłoby przedsięwzięciem tak ryzykownym, że aż głupim, o co Menzisa nie sposób podejrzewać. Pozostają więc dwie możliwości. Elser działał sam lub wykonywał polecenie Himmlera lub Heydricha. Nie można wykluczyć, że komunista, jakim był Elser, sam postanowił uwolnić świat od Hitlera. Skonstruował bombę, o co w czasie wojny nie było trudno, i podłożył ją w piwiarni, wiedząc, że Hitler przybędzie tam jak co roku 8 listopada. Jedynie przypadek sprawił, że ze względu na mgłę Führer postanowił wyjść wcześniej i uniknął w ten sposób śmierci. To wszystko jest bardzo prawdopodobne. Jednak Elzer był znany policji i więziony w obozie w Dachau. Został stamtąd zwolniony, co może nie powinno dziwić, gdyż takie wypadki zdarzały się w Niemczech, ale nie wydaje się prawdopodobne, aby tak podejrzany człowiek uzyskał dostęp do bezpośredniego otoczenia Hitlera. Mógł wejść do piwiarni przygotowywanej na jego przyjęcie i niezauważony majstrować coś przy filarze. Czy więc Elzer działał na polecenie Himmlera i Heydricha, którzy chcieli usunąć Hitlera i przejąć władzę? Jest to absolutnie niemożliwe, gdyż zawsze do ostatnich dni wojny szef SS pozostawał bałwochwalczo wierny swojemu Führerowi. Trwał niezłomnie w swojej lojalności nawet wówczas, gdy III Rzesza rozpadała się, bomby alianckich samolotów wypalały całe dzielnice niemieckich miast, a ze wschodu nadciągały azjatyckie hordy i było oczywiste, że lada miesiąc zajmą dużą część Niemiec. Himmler, mając wówczas władzę nad Waffen-SS, potężną armią liczącą kilkaset tysięcy świetnie wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy, całkowicie mu oddanych, kierując policją i tajnymi służbami, nie zdobył się na nielojalność wobec Hitlera. Dopiero w końcu kwietnia 1945 roku zbuntował się, ale nawet wtedy bardziej chodziło mu o ratowanie własnej skóry niż wystąpienie przeciwko Führerowi. Zorganizowanie zamachu w listopadzie 1939 roku nic by nie dało Himmlerowi. Po śmierci Hitlera władza przeszłaby w ręce wojska, z fatalnym skutkiem dla szefa SS, gdyż wielu generałów Wehrmachtu chętnie postawiłoby go przed sądem za zbrodnie, jakich SS-mani dopuszczali się na froncie i wobec polskiej ludności. Himmler mógł być jedynie wykonawcą poleceń swojego wodza. Może nakazał zorganizowanie zamachu w ten sposób, żeby Führerowi nic się nie stało. Co prawda zginęło wielu wiernych nazistów, ale było to konieczne, bo cóż to za zamach bez ofiar? Krew budziła poruszenie wśród ludzi i dawała władzy pretekst do działania. Hitler, a tym bardziej Himmler, nigdy nie byli sentymentalni. Złożenie życia starych i już niepotrzebnych towarzyszy na ołtarzu sprawy narodowo-socjalistycznej mogło im dawać szczególną satysfakcję, jaką jest wypełnienie trudnego, bolesnego obowiązku. Zyskiwali wiele. Cudowne ocalenie przywracało społeczeństwu wiarę w Führera i zwiększało jego popularność. Tym samym wytrącało broń z ręki tym generałom, którzy chcieli odsunąć go od władzy. On zaś dobrze wiedział, że są tacy ludzie. Hermann Göring ostrzegał go wprost. Mein Führer, pozbądź się tych złowróżbnych ptaków. Mając na myśli Brauchicza i Haldera. Oni jednak byli potrzebni. Nie mógł się pozbyć ludzi tak cennych tylko dlatego, że mieli wątpliwości co do kierunku jego polityki. On sam też miał wątpliwości. Zamach dawał mu broń przeciwko tym, którzy zwątpili lub nawet przystąpili do opozycji. Przesłuchiwany Elzer miał podać ich nazwiska jako swoich mocodawców. Protokół zeznań podpisany przez zamachowca to bardzo skuteczna broń. Wystarczyło im go pokazać, aby zmusić ich do całkowitego posłuszeństwa. Tak się jednak nie stało. Zamachowiec uparcie twierdził, że działał sam. Ktoś z SD sfuszerował robotę. Co za idiota prowadzi przesłuchanie? Krzyknął Hitler, czytając raport gestapo z prowadzonego śledztwa. Himmler był niezadowolony do tego stopnia, że postanowił zająć się sprawą osobiście. Według jednego ze świadków podczas przesłuchania kopał Elzera skutego kajdankami. Ten jednak, nawet poddany hipnozie, uparcie powtarzał, że działał sam. W tej sytuacji jedyną korzyścią dla organizatorów nieudanego zamachu mogło być oskarżenie rządu brytyjskiego. Dzięki temu można było przerwać tajne rokowania prowadzone w Watykanie przez opozycję antyhitlerowską z wysłannikami Londynu, o których Hitler i Himmler wiedzieli. Ponadto oskarżenie o zorganizowanie zamachu na głowę państwa w przeddzień ofensywy na zachód pozwalało usprawiedliwić agresywne działanie Niemców, tak jak prowokacja gliwicka miała dać pretekst do agresji na Polskę. I tak się stało. Przypomnijmy, prowokacja gliwicka 31 sierpnia 1939 roku to rzekomy atak polskiego oddziału na niemiecką radiostację w Gliwicach, który stał się pretekstem do wojny z Polską. Atak przeprowadził 8-osobowy oddział SS-manów, przebranych w polskie mundury. Radiosłuchacze usłyszeli strzały, a następnie oświadczenie w języku polskim, że nadszedł czas dokonania agresji na Niemcy. Dla uprawdopodobnienia napaści SS-mani pozostawili na miejscu ciało więźnia obozu koncentracyjnego, przebranego w niemiecki mundur. Bez względu na to, na ile cała sprawa została spartaczona przez SD, przez co wytrąciła Hitlerowi broń przeciwko swoim generałom, to jednak niezmiernie umocniła jego pozycję. Przeciwnicy wojny z Zachodem musieli zamilknąć. Opozycja musiała zaprzestać tajnych rokowań z Wielką Brytanią. Wojna zbliżała się coraz bardziej. Szybowce. Pilot Heiner Lange przecisnął się między żołnierzami siedzącymi w wąskim kadłubie szybowca, sprawdzając, czy dobrze zamontowali swój ekwipunek, żeby nie latał po kabinie w czasie gwałtownych manewrów, po czym zasiadł za sterami. Rozwój wydarzeń w ostatnich godzinach oszołomił go. Tego dnia, 9 listopada 1939 roku, przyjechał do Hildesheim, gdyż takie otrzymał wezwanie. W ogóle nie wiedział, o co chodzi. Na miejscu kazano mu pilotować bojowy szybowiec, który zobaczył po raz pierwszy w życiu. Był mistrzem szybowcowym, ale nigdy nie latał samolotem tak dużym, z 9 ludźmi na pokładzie, w dodatku objuczonych bronią i jakimiś skrzynkami, których przeznaczenia nie znał. Rozejrzał się po kabinie. Była bardzo prymitywna. Drążek sterowy, busola i parę podstawowych zegarów, wysokościomierz i pochyłomierz. Nic poza tym. Po obu stronach jego samolotu stały 2 inne szybowce, których hole biegły do ogona transportowego samolotu Ju-52-3M. Nigdy nie startował w ten sposób. Jego sportowy szybowiec wznosił się w powietrze za pomocą wyciągarki lub holowany przez niewielki jednosilnikowy samolot. Start za 3-silnikowym Junkersem musiał być o wiele trudniejszy ze względu na zawirowania powietrza wytwarzane przez śmigła. Nie miał jednak czasu, aby się nad tym zastanawiać, gdyż Junkers zwiększył obroty silników i powoli ruszył. Liny holownicze napięły się, kadłub szybowca drgnął i potoczył się po betonowym pasie. Lange skupił całą uwagę na sąsiadach, dbając, żeby nie zboczyć z kursu i nie zajechać im drogi, co by się zakończyło katastrofą. Gdy wyczuł, że prąd powietrza zaczyna go unosić, przyciągnął drążek, zaskoczony łatwością, z jaką duży szybowiec oderwał się od pasa i wzbił się w powietrze. Silne drgania kadłuba przypomniały mu o konieczności odrzucenia kołowego podwozia, które nie było potrzebne przy lądowaniu, gdyż do tego celu jego szybowiec miał doczepioną płozę. Drgania nasilały się. Słusznie obawiał się silnych turbulencji w locie za dużym transportowcem, aczkolwiek nie było tak źle, jak myślał. DFS 230 dawał się prowadzić bardzo miękko, posłusznie poddając się ruchom drążka. Lange mógł to docenić, gdyż zwolnił hol i kłopotliwy Junkers poszybował w górę. Szum wiatru, który znał tak dobrze z samotnych lotów w małym szybowcu sportowym, przywrócił mu pewność siebie. Zatoczył nad poligonem duże koło, potem drugie i zniżył się do lądowania w miejscu oznaczonym białym krzyżem. Na dole kapitan Koch przyglądał się jego manewrom z uwagą. Był zaniepokojony. Zgromadzenie doświadczonych pilotów szybowcowych okazało się największym problemem w organizacji jego oddziału szturmowego. Młodzi chłopcy, którzy zasiedli za sterami szybowców, nie mieli co prawda problemów z pilotowaniem, ale nie radzili sobie zupełnie z lądowaniem w terenie. Byli przyzwyczajeni do sadzania sportowych szybowców na betonowych pasach lotnisk lub dobrze wyrównanych i oznakowanych trawiastych lądowiskach w klubach sportowych. Próby lądowania na poligonie w Hildesheim kończyły się fatalnie. Szybowce zatrzymywały się daleko od wyznaczonych miejsc albo w ogóle przemykały nad zaznaczonymi na trawie granicami fortu Eben-Emael. Taki brak precyzji w warunkach bojowych musiał ich skazywać na porażkę. Żołnierze wysypujący się z kadłuba szybowca, osiadłego o kilkadziesiąt metrów dalej od wyznaczonego celu, mieliby niewielkie szanse dotarcia do bunkra i zniszczenia go. Jeszcze gorsze dla wyniku bitwy byłoby nietrafienie na lądowisko na obszarze fortu, gdyż oznaczałoby to poważne osłabienie sił oddziału. Koch obawiał się, że kłopoty, jakie mieli jego piloci z precyzyjnym lądowaniem, nie wynikały z braku ich umiejętności, lecz wadliwej konstrukcji samolotów. Szukając rozwiązania tego problemu, zwrócił się do DFS, skąd przysłano mu dwóch doświadczonych pilotów Kartuza i Opica, którzy szybko go przekonali, że szybowce są dobre. Latali pewnie i lądowali w odległości najwyżej kilku metrów od miejsc wyznaczonych na poligonie. Należało więc znaleźć odpowiednich pilotów. Idąc za radą doświadczonych oblatywaczy z DFS, którzy sporządzili dla niego listę pilotów szybowcowych, zaczął sprowadzać ich do Hildesheim. Przyjeżdżali, nie wiedząc o co chodzi, ale szybko dowiadywali się, że ojczyzna i Führer doceniają ich ochotniczy akces do oddziału szturmowego. Nie mieli innego wyjścia, jak tylko założyć mundury. Pomoc Kartuza i Opica okazała się bezcenna, o czym Koch się przekonał, widząc lądowanie szybowca pilotowanego przez Langego. Samolot zatrzymał się dokładnie na białym krzyżu, jaki namalowano na trawie poligonu. Wkrótce do grupy Witziga dokooptowano 11 pilotów szybowcowych, którzy przed wojną zdobywali w tym sporcie największe trofea krajowe i międzynarodowe. Na początku stycznia 1940 roku żołnierze z oddziału Witziga mogli się wreszcie dowiedzieć, dlaczego dowódca na ćwiczeniach kazał im targać ciężkie skrzynki i układać je jedna na drugiej przed zdetonowaniem. Pokazano im ładunki kumulacyjne. Największe z nich, o kształcie półkuli, ważyły po 50 kg i dlatego każda była podzielona na dwie części. W ten sposób żołnierze łatwiej mogli je przenieść i umieścić na stropie bunkra lub pancernej kopule. Potem saper musiał włożyć zapalnik i mocno uderzyć weń ręką. Od tego momentu miał 9 sekund na odczołganie się w bezpieczne miejsce. Eksplozja pozostawiała na pancerzu kilkucentymetrowy otwór, przez który wdzierał się do wnętrza bunkra strumień gazów pod ciśnieniem około 20 tysięcy atmosfer. Wewnątrz nikt nie mógł przeżyć. Saperów wyposażono też w mniejsze ładunki kumulacyjne o wadze 12,5 kg każdy, służące do niszczenia obiektów słabiej opancerzonych. Bogusław Wołoszański. Straceńcy. Taśma druga, koniec ścieżki drugiej.